Audycja powstaje przy współpracy radia UWM-FM i Sekcji Komunikacji Społecznej 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nazywam się Radosław Lech. Zapraszam do wysłuchania programu.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Siedemnasty września 1939 roku. Wehrmacht wdziera się coraz głębiej na terytorium Rzeczypospolitej. Na wybrzeżu wciąż bohatersko broni się wojsko dowodzone przez kontradmirała Józefa Unruga i pułkownika Stanisława Dąbka. Dowodzone przez generała Władysława Bortnowskiego i generała Tadeusza Kutrzebę, armie Pomorze i Poznań prowadzą ciężkie walki nad Bzurą. Po początkowych sukcesach i pokonaniu niemieckiej 30. Dywizji Piechoty, Rzesza sprowadza posiłki. Wojsko polskie traci inicjatywę w bitwie. Konieczne jest kontrnatarcie. Podczas szturmu na pozycję nieprzyjaciela generał Bortnowski dostaje jednak ataku paniki i rozkazuje przedwczesny odwrót. Sytuacja Armii Pomorza i Poznań ulega dramatycznemu pogorszeniu. Niemcy powoli odcinają polskie oddziały od Warszawy. Bitwa była krwawa. Ofiarność, odwaga i oddanie sprawie niestety nie mogły być decydujące. Uczestnik bitwy nad Bzurą pisał.
Gdy bój nad Bzurą wrzał, a wróg tysiącem dział, otaczał nas i bił. Nie straszna czołgów stal, lecz straszny w sercu żal, że nam zabrakło sił.
W pierwszych dniach września 1939 roku Armia Łódź, którą dowodził generał Juliusz Rummel, dzielnie odpierała przeważające siły niemieckie. Pod Mokrą Wołyńska Brygada Kawalerii pułkownika Juliana Filipowicza odpycha 4. Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Reichenaua. 6 września następuje jednak duży zwrot. Od tego dnia Armia Łódź pozostawała bez dowódcy, który po bombardowaniu próbował nieudolnie zmienić miejsce stacjonowania sztabu armii. 8 września generał nie miał już żadnej świadomości sytuacyjnej. Nie zdawał sobie sprawy, jak wygląda linia frontu. Nie próbował tego naprawić. Postanowił zostawić oddziały samym sobie i udać się do Warszawy. Resztki Armii Łódź, które nie były jeszcze rozbite, przejął generał Wiktor Tome, który przeprowadził osamotnione wojsko do twierdzy Modlin. Przerwanie frontu na styku Armii Łódź i Kraków skutkuje zrolowaniem całego frontu. Na południu generał Antoni Szyling, dowódca Armii Kraków, na skutek niepowodzeń generała Rummla i możliwości oskrzydlenia Armii Kraków przez Niemców, musi opuścić dobrze umocnione pozycje. Staje jednak na wysokości zadania. Kilkukrotnie wyrywa się z okrążenia. Wojsko cofa się w uporządkowanym szyku. Znamienne są słowa generała z 7 września, kiedy to wobec oskrzydlającego ataku Niemców z północy i południa powiedział do oficerów sztabu.
Mile to nie jest, ale dzięki temu nadarza się nam wreszcie pierwsza sposobność wykonania natarcia.
Świadczyło to o niezwykłym opanowaniu polskiego dowódcy. Następnego dnia generał Szyling wydał znamienny rozkaz.
Wielkie jednostki, każda oddzielnie i wszystkie razem, stanowią jeden blok posuwający i wspierający się wzajemnie. Nie wydzielać żadnych oddziałów ani batalionów, które odosobnione muszą zginąć, ubezpieczać się i rozpoznawać na bliskie odległości.
Słowa te do dziś wiele znaczą dla polskich żołnierzy. Wytyczają prawidłową drogę postępowania, która przyświeca zarówno dowódcom, jak i tym, którzy wykonują rozkazy. O Ostatecznie generał Antoni Szyling z mocno uszczuploną armią Kraków dociera na Lubelszczyznę. Tam łączy swoje wojska z armią Lublin dowodzoną przez Tadeusza Piskora. Dochodzi do przegranej pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. Niemców jest po prostu zbyt dużo i są zbyt silni. Kilka dni później pod Tomaszowem porażkę ponoszą kolejne oddziały. Tym razem dowodzone przez generała Stefana Dęba Bierneckiego. Mimo wszystko, według historyków takich jak Paweł Wieczorkiewicz, 16 września w sztabie naczelnego wodza panował ostrożny optymizm. Co prawda, Wojsko Polskie zostało pobite w bitwach granicznych, a Niemcy byli w stanie przerwać polską linię frontu. Niemniej jednak na kresach wschodnich wciąż znajdowały się magazyny z dużą ilością broni, które pozwalały w dalszym ciągu analizować różne scenariusze obrony. Trzecia Rzesza natomiast z każdym dniem wydłużała swoje linie zaopatrzenia i ataki Wehrmachtu znacznie zależały. Dla Adolfa Hitlera każdy dzień zwłoki potęgował też strach przed atakiem Francji i Wielkiej Brytanii na linię Zygfryda. Atak na Polskę był dla Hitlera iście pokerowym zagraniem i decyzją niesamowicie ryzykowną. Niemcy do ataku na drugą RP mieli rzucić 4/5 własnych sił. Oznaczało to, że linię Zygfryda obsadzono małymi siłami, w dodatku w większości słabo wyszkolonymi. Jeśli Francja i Anglia przebiłyby umocnienia niemieckie, alianci mogliby zająć zagłębie Rury, a Rzesza straciłaby ogromną część własnego przemysłu. Przypomnijmy, że i bez tego Oberkommando der Wehrmacht musiało brać pod uwagę liczne problemy logistyczne. Problemy, których nie mogło wyeliminować Großtransportraum. Zbrodnie. Nacierający Wehrmacht nie miał litości wobec Polaków. Na okupowanych terenach odnotowano wiele zbrodni. Wojnę Niemcy zaczęli m.in. od zbombardowania Wielunia, miasta, w którym nie stacjonowały żadne oddziały Wojska Polskiego. Na skutek niemieckiego nalotu już 1 września zginęło wielu jego mieszkańców. Samo miasto zostało zniszczone w około 70%. Pierwszego września Niemcy zaatakowali także placówkę Poczty Polskiej w Gdańsku. Pocztowcy mieli bronić się 6 godzin, do czasu odsieczy, którą przynieść urzędnikom mieli żołnierze Armii Pomorza. Rozkazy Korpusu Interwencyjnego jednak odwołano. Odsiecz miała nigdy nie nadejść. Nieświadomi tego pocztowcy bronili się za wzięcie. Obronę skruszyło dopiero podpalenie budynku. O tych wydarzeniach po latach opowiadał syn jednego z bohaterskich obrońców, Alfonsa Flisykowskiego.
Wybucha wojna, 1 wrzesień. Niemcy usiłują natychmiast zlikwidować polską placówkę w centrum miasta Gdańska. Usiłują wkroczyć do budynku. Pocztowcy są przygotowani na taki wariant niemiecki i podejmują obronę. Założenia taktyczne zakładały, że Poczta Polska będzie się bronić przez okres 6 godzin do momentu wkroczenia od strony Tczewa Starogardu, polskich oddziałów, które zajmą pocztę. Wprawdzie rozkaz ten wkroczenia polskich wojsk został odwołany przez dowództwo operacyjne polskie, ale niestety w dziwnych okolicznościach nie dotarł do pocztowców, którzy byli przekonani, że otrzymają pomoc i oczekiwali tej pomocy, no niestety nie doczekali się. Przy trudnościach z opanowaniem budynku Niemcy postanowili budynek podpalić. Sprowadzili cysterny z benzolem i sikawek takich strażackich oblali i wpompowali do piwnic budynku benzol, a następnie ostrzałem i rzutami granatów spowodowali jego zapalenie. No i to już był jednoznacznie koniec działań operacyjnych i obronnych pocztowców.
Wszyscy obrońcy Poczty Gdańskiej schwytani przez Niemców zostali zamordowani na początku października 1939 roku. Hitlerowski wymiar sprawiedliwości postanowił potraktować pocztowców jak bandytów albo partyzantów, którzy nie będąc żołnierzami Wojska Polskiego ostrzeliwali Niemców. Wyrok był kuriozalny, gdyż placówka Gdańskiej Poczty była formalnie częścią państwa polskiego. A to naziści przecież byli agresorami. Morderstwo polskich jeńców było zbrodnią wojenną. Potwierdzenie tej interpretacji prawnej stanowi wyrok sądu niemieckiego z 1995 roku. Na mocy tego wyroku pocztowcy zostali zrehabilitowani. Sumarycznie w pierwszych tygodniach niemieckiej agresji wymordowano około 20 tysięcy Polaków. Niemcy skupili się na tym, by zabrać Polsce to, co z takim mozołem rozwijała po odzyskaniu niepodległości, mianowicie kadry kierownicze. Ofiarami byli czołowi polscy politycy, intelektualiści i ministrowie. Już po kampanii polskiej 6 listopada 1939 roku aresztowano także naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie wywieziono ich do obozu koncentracyjnego. Od 17 września piekło zaczyna przeżywać też ludność Kresów Wschodnich. Sowieci, łamiąc pakt o nieagresji i wszelkie akty prawa międzynarodowego, wkraczają na terytorium II RP. Wieczesław Mołotow próbował wówczas wręczyć ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu następującą notę dyplomatyczną.
Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał rozkazy Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granice i wzięły pod obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Podpisano komisarz ludowy spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow.
Po latach Wacław Grzybowski wspominał.
17 września w środku nocy otrzymałem nagle telefon. Dzwoniono z sekretariatu wicekomisarza Pociąkina z zawiadomieniem, że pragnie mi on przekazać ważne oświadczenie rządu sowieckiego i zapytuje, czy mógłbym przybyć do niego o 3 rano. Spojrzałem na zegarek, była godzina 2:15 w nocy. A więc pora raczej niezwykła dla tego rodzaju zaproszeń. Odpowiedziałem jednak, że przyjadę. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze. Paciomkin odczytał mi tekst noty Mołotowa, mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granice Polski. Zaprotestowałem gwałtownie przeciwko kłamstwu, wskazując na przykład Serbii i Belgii, które okupowane były w czasie poprzedniej wojny, a przecież nikt nie uznał, że przestały istnieć jako państwo. Odmówiłem kategorycznie przyjęcia noty, oświadczając, że mogę jedynie zawiadomić mój rząd o agresji sowieckiej. Gdy opuszczałem gabinet Pociąkina, była godzina 4:30 rano. 5:05 nadałem klerem telegram do ministra Beka, który dotarł do niego dopiero o 11 rano. Wojska sowieckie wtargnęły w granice Polski o godzinie 5 tego samego ranka.
Atak sowiecki ucinał wszelkie spekulacje dotyczące możliwości obrony Polski. Edward Rydźmigły w planie obrony Rzeczypospolitej nie brał pod uwagę scenariusza walki z oboma groźnymi sąsiadami jednocześnie. W związku z tym wschodniej granicy Polski broniły tylko niewielkie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza. Sprawę nie ułatwiał rozkaz naczelnego wodza, który polecał, by unikać walki z Sowietami. Formalnie stan wojny pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim nie miał miejsca, czego nie potwierdzało zachowanie żołnierzy Armii Czerwonej. Akty plądrowania i rabunków były na porządku dziennym. Żołnierze Wojska Polskiego i KOP-u byli stale atakowani. Polskimi siłami, które próbowały stawiać jakikolwiek opór Sowietom, dowodził generał Orlik Rückmann. Jego wojska wobec przygniatającej przewagi komunistów próbowały przebijać się w stronę obleganej przez Niemców Warszawy i samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, którą dowodził Franciszek Kleberg. Nadciągająca wielkimi krokami klęska była dla Polaków szokiem. 20 lat niepodległości dało narodowi poczucie bezpieczeństwa, spełnienia i nadziei na rozwój. Wszystkie mozolnie pokonywane przez te 20 lat trudności były dla Polaków niczym wobec wizji silnego państwa polskiego w przyszłości. 20-lecie międzywojenne było dla narodu czasem spełnionego marzenia o niepodległości i pogoni za ogromnymi ambicjami, których ostatecznie nie zdążono zrealizować. Władysław Broniewski pisał:
i byłby nowy Grunwald, i byłyby nowe Płowce, gdyby nie te czołgi znad Wołgi, gdyby nie te bombowce.
Sumarycznie Sowieci mieli wziąć do niewoli do 600 tysięcy jeńców. Tyle, że komuniści brali do niewoli każdego, kto nosił jakikolwiek mundur. Spośród tych 600 tysięcy pojmanych było tylko około 200 tysięcy żołnierzy. Całą resztę stanowili harcerze, kolejarze, pocztowcy, przedstawiciele innych służb mundurowych i organizacji. Część z pojmanych miała wkrótce trafić do specjalnych obozów, takich jak w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Inni zostali wywiezieni w głąb państwa sowieckiego. Niechęć do współpracy z Rosją sowiecką często oznaczała śmierć. Było to preludium do wykonanej w 1940 roku zbrodni katyńskiej. Natychmiastowo na okupowanych ziemiach rozpoczęto wprowadzanie sowieckich porządków. Kolektywizacja rolnictwa, a także nacjonalizacja przemysłu i handlu doprowadziły do klęski głodu, a czarnorynkowe ceny towarów urosły do niebotycznych sum. W konsekwencji i tak już dużo biedniejsze od Polski zachodniej Kresy Wschodnie czekała gospodarcza ruina i bieda. Dodatkowo Sowietom zależało, by Kresy Wschodnie zostały pozbawione polskich korzeni. Dlatego też, podobnie jak w przypadku jeńców wojennych, stopniowo wywożono rdzennie polską ludność na wschód. Ludność tą nazywa się dziś Sybirakami i wielu wywiezionych i ich potomków do dziś mieszka na tych odległych terenach. Po przegranej bitwie nad Bzurą Niemcy domknęli pierścień okrążenia wokół Warszawy. Oblężonej stolicy ducha i odwagi dodawał jej komisaryczny prezydent Stefan Starzyński. Przemawiał on często w rozgłośni Polskiego Radia.
Bardzo ciężko odczuła wczorajsze pożary Praga. Rzeczywiście zbyt wiele domostw tam spłonęło i zbyt wiele cierpienia dzisiaj ludność praska odczuwa. Ta ludność praska, która przecież w tym wyścigu idejowym Warszawy zawsze jest na przednim miejscu i zawsze wykazuje swoją wielką ofiarność dla sprawy narodowej, a dzisiaj w imię tej wielkiej ofiarności ponieść musiała ofiary poważne, gdyż pożary wczorajsze strawiły rzeczywiście bardzo dużo domostw. Znowuż okrywając hańbą armię niemiecką, która walczy z biednymi, marnymi.
Prezydent Warszawy, pomimo możliwości ewakuacji wraz z innymi przedstawicielami elity politycznej, pozostał w stolicy aż do jej kapitulacji 28 września. Niemcy nie chcieli zezwolić, by bohaterski prezydent pozostał w mieście. 27 października został więc aresztowany przez Gestapo. Z niewoli nigdy nie wrócił i został zamordowany w grudniu 1939 roku. W przeciwieństwie do Sowietów, Niemcy nie mordowali masowo polskich oficerów, którzy trafili do niewoli. Większość generałów i oficerów Wojska Polskiego wysłano do stalagów. Tam doskwierał im głód, ale większość przeżyła i odzyskała wolność w 1945 roku. Ostatnim dużym związkiem operacyjnym, który stawiał opór Niemcom, była samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga. Żołnierze generała Kleberga walczyli zarówno z Sowietami, jak i Niemcami. Ostatecznie, gdy okazało się, że dotarcie na tzw. przedmoście rumuńskie jest niemożliwe, postanowiono przybyć z odsieczą oblężonej Warszawie. Jednak stolica została zajęta przez Niemców, nim polscy żołnierze do niej dotarli. Doskonale dowodzona SGO Polesie stoczyła zwycięskie bitwy z Sowietami pod Jabłoniem i Milanowem. Później jednak została okrążona pod Kockiem. Żołnierze generała Kleberga walczyli dzielnie, jednak 5 października na skutek wyczerpania zapasów amunicji musieli uznać wyższość Niemców. Franciszek Kleberg wydał wówczas swój ostatni rozkaz.
Żołnierze z dalekiego Polesia, z nad Narwi, z jednostek, które się oparły w kowlu demoralizacji, zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw na południe, gdy to się stało niemożliwe, nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bolszewikami, a następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie.
Kampania polska 1939 roku zakończyła się bezapelacyjną klęską II RP. Straty polskiej armii w walkach z Niemcami wynosiły około 66 tysięcy zabitych, 134 tysiące rannych i 420 tysięcy wziętych do niewoli. Walka z Armią Czerwoną pociągnęła za sobą kilkanaście tysięcy ofiar, a około 250 tysięcy żołnierzy zostało wziętych do niewoli. Do Rumunii i Węgier, a także Litwy, Łotwy i Estonii udało się uciec około 80 tysiącom żołnierzy. Niemcy podczas kampanii polskiej stracili niecałe 17 tysięcy żołnierzy, a około 27 tysięcy zostało rannych. Straty sowieckie wynosiły około 3 tysięcy zabitych i od 6 do 7 tysięcy rannych. Biorąc pod uwagę stopień nasycenia sprzętem walczących stron, niekorzystne dla Polski położenie geograficzne i konieczność walki z dwoma zbrodniczymi reżimami równocześnie, należy uznać, że Wojsko Polskie walczyło godnie, ofiarnie i obroniło dumę i honor żołnierza Rzeczypospolitej. Druga RP samodzielnie zadała Niemcom straty, które uniemożliwiły Adolfowi Hitlerowi atak na Francję w 1939 roku. Konieczność nadrobienia strat w sprzęcie przesunęła termin niemieckiej ofensywy o prawie rok, bo aż do 10 maja 1940 roku. Ponadto internowani w państwach neutralnych polscy żołnierze przedostawali się w dużej liczbie na terytorium Francji. Tam odtworzono polską armię. Tak więc, gdy III Rzesza ruszyła na Francję, musiała walczyć z 85 tysiącami polskich żołnierzy. Po kapitulacji SGO Polesie całość terytorium II RP była już okupowana. Nie oznaczało to jednak, że Polacy przestali walczyć. Jeszcze przed zajęciem Warszawy przez Niemców w stolicy utworzono zalążki ruchu oporu. 27 września utworzono Służbę Zwycięstwa Polski, które w przyszłości przekształci się w ZWZ, a następnie w Armię Krajową. Munduru nigdy nie zdjął, a broni nigdy nie złożył oddział wydzielony Wojska Polskiego, którym dowodził major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal. Ponadto przedwojenne partie polityczne powoływały własne organizacje partyzanckie. Najliczniejsze były Narodowe Siły Zbrojne oraz Bataliony Chłopskie. Na okupowanej przez Niemcy części Polski powstawała też partyzantka komunistyczna, której jednak nie można zestawiać na równi z AK, NSZ i batalionami chłopskimi, gdyż była ona w pełni zależna i finansowana przez drugiego okupanta, czyli Związek Sowiecki. Gwardia Ludowa, przemianowana później na Armię Ludową, oprócz walki z Niemcami nieraz ścierała się z polskim podziemiem niepodległościowym. Mimo chwalebnej karty zapisanej m.in. podczas walki z nazistami w czasie Powstania Warszawskiego, należy jasno wyartykułować, komu służyli komuniści.
Tak widzimy, towarzysze i obywatele, nasze miejsce w światowym obozie socjalizmu i tak pojmujemy nasze bratnie, przyjacielskie stosunki ze Związkiem Radzieckim. Wierzymy głęboko, że oparta na takich leninowskich zasadach przyjaźń między Polską a Związkiem Radzieckim będzie przyjaźnią prawdziwie braterską, wywodzącą się z serca narodu, a nie tylko z oficjalnej polityki partii i rządu.
Dokonując podsumowania, II wojna światowa na ziemiach polskich zbierała krwawe żniwo już od 1 września. Szybko okazało się, że naziści nie mają nic wspólnego z armią niemiecką czy austro-węgierską z okresu I wojny światowej. Podczas gdy obie te armie w latach 1914-1918 na ziemiach polskich zachowywały się względnie przyzwoicie, w 1939 roku naziści rozpoczęli okres nieznanych dotąd represji. W okupowanej przez Niemców Polsce nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Postępowanie Sowietów nikogo nie dziwiło. W okresie dwudziestolecia międzywojennego ZSRS prowadziło szereg akcji wprost wymierzonych w ludność polską. W II RP pamiętano gwałty, rabunki i krzywdy, które wiązały się z okupacją części kraju w 1920 roku. Zdawano sobie również sprawę z przeprowadzonej operacji polskiej NKWD, która miała miejsce jeszcze w czasach przedwojennych. Drodzy słuchacze, z perspektywy ludzi urodzonych długo po zakończeniu II wojny światowej, możemy czasem odnieść wrażenie, że dziś zbrodnie, których dopuszczali się Niemcy i Rosjanie, są nieprawdopodobne, wręcz niemożliwe w dzisiejszych realiach. Możemy odnieść złudne wrażenie, że czasy krwawych mordów bezpowrotnie minęły. Zastanówmy się, czy aby na pewno, bo zbrodni niestety nie brakuje i dzisiaj. Ludność Ukrainy cierpi z powodu bombardowań i masowych egzekucji tak na jeńcach wojennych, jak i na cywilach. Każdy z nas słyszał o tym, co wydarzyło się w Buczy. Pamiętajmy jednak, że to tylko jeden mały odcinek świata, z którym bezpośrednio graniczymy. W Aleppo Rosjanie dokonywali masowych bombardowań już w 2019 roku. Szacuje się, że na skutek tych bombardowań w samym syryjskim mieście zginąć miało około 8 tysięcy cywilów. Warto, byśmy byli świadomi tego, że mimo bardzo przykrych doświadczeń z historii, ludzkość wyciąga wnioski nierównomiernie i to, co dla nas jest zbrodnią niewyobrażalną, dla innych narodów już niekoniecznie. Właśnie dlatego ważnym jest, byśmy zdawali sobie sprawę, że bezpieczeństwo nie jest dobrem, które przysługuje nam permanentnie, że być może kiedyś i nam przyjdzie stanąć w obronie naszego kraju, naszych rodzin i naszych bliskich. Między innymi ta obserwacja spowodowała, że sam wstąpiłem do Wojsk Obrony Terytorialnej w 2018 roku. I do tego też gorąco zachęcam, drodzy słuchacze. Najważniejsze jest jednak to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że nasze spory światopoglądowe, polityczne i wszystko inne, co nas Polaków dzieli, jest niczym w obliczu tego, co nas łączy. Nazywam się Radosław Lech. Dziękuję za wysłuchanie tego programu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.